drodzy braterstwo, przyznam się, że jestem w tej chwili w tej samej sytuacji co wy, bo ja nie wiem, jakie są pytania. Nie wiem, czy nie będzie za dużo po prostu tych zebrań teraz z pytaniami. Jak przez lata u nas nie bywało praktycznie w ogóle, to teraz no, często są. Tu one wpłynęły, jest ich kilka. Ale pytania dowodzą tego, że słuchamy i coś się tam zastanawiamy nad tym. No to chyba na razie to pytanie zostawię, bo to jest pytanie do drugiego wykładu. Będę czytał. Wiedząc, jaki jest Bóg i jest Boży plan w stosunku do świata, czy w tym życiu mamy się angażować w pomóc światu obecnie? Czy różnego rodzaju organizacje, wolontariaty, poświęcenie swojego czasu przez różnego rodzaju organizacje, wolontariaty, poświęcenie swojego czasu i pieniędzy? No, jest to dosyć częsty problem, jak widzę, i pytanie dosyć często się powtarza w naszej społeczności. Ja może będę korzystał jednak z pomocy tu braci siedzących, bo jest chyba, że to ja mam prowadzić tylko, nie, że odpowiadać, także, że jestem w dobrej sytuacji braterstwa. Czasami ten, który staje za tą mówicą, jest lepszy, bo jak nie zna odpowiedzi, może się spytać. Wiecie, ja teraz będę korzystał z takiej sytuacji. Bracie Mikołaj, jak ty uważasz, że jak to powinno być?
No tak zaskoczenia trudno może powiedzieć, ale słuchając sensu tego pytania, to ja myślę, że się należy teraz się angażować, jeżeli ludzkość będzie miała w przyszłości możliwość. Jest napisane, apostoł Paweł tam pisze, że mamy opowiadać Ewangelii. Biada jest, że gdyby mamy Ewangelii nie opowiadać. Więc jeśli chodzi o to, gdyby ta Ewangelia nie była opowiadana, to nas było dużo mniej. Dlatego z tego względu, żeby głosić Ewangelię, to uważam, że jest pożądane.
Ale ja bratu jeszcze raz i braciom przeczytam jeszcze raz pytanie, bo widać, nie zostaliśmy zrozumieni, bo chciałbym, żebyśmy odpowiadali na pytania. Na pytania. Pytanie jest takie. Wiedząc, jaki jest Boży plan w stosunku do świata, czy w tym życiu mamy się angażować w pomoc światu obecnie? Przez różnego rodzaju organizacje, wolontariaty, poświęcenie swojego czasu i pieniędzy. Takie jest pytanie. Nie przygłosić Ewangelię, tylko czy przez takiego różnego rodzaju organizację. To bracie Michał, może zastanów się, a ja poproszę brata tutaj. No. O, brata Gienia. Proszę, bracie Gienia.
Ja miałem doświadczenie trochę w życiu. Zająłem się jedną sprawą społeczną. I miałem duże doświadczenie i wiem, że gdyby nie modlitwa, gdyby nie pomoc Boża, to nie wyszedłbym z podniesionym czołem z tego. I powiedziałem sobie, że to jest pierwszy i ostatni mój czyn społeczny. Któryś z komentarzy Manny radzi nam, żeby ulepszenia społeczne zostawić na przyszłość. Zostawić innym ludziom. A kiedyś w przyszłości my się tym zajmiemy. A dzisiaj zajmiemy się sobą i głoszeniem Ewangelii przy każdej okazji. Dziękuję.
No, dziękuję. Kto jeszcze chciałby? Czy dzisiaj mamy pomagać światu, angażować się w to, nasze środki, pieniądze, zakładać różnego rodzaju wolontariaty, czy działać? Bracie Olek. No, proszę pana jeszcze, bratu.
Chciałbym przytoczyć te dwa wersety apostoła Pawła. Pierwszy werset z listu do Galatów, 6 rozdział, 10 werset. Mówi, że przeto wtedy, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Wszystkim dobrze. ale na pierwszym miejscu, zresztą w drugim wykładzie to też brat powiedział, że mamy pilnować swoich, bo gdybyśmy o swoich nie dbali, o swoich, o najbliższych, czyli począwszy od rodziny, to byśmy byli niedobrymi. Ale jeżeli my przy chrzcie poświęcamy Bogu wszystko, nie światu, tylko Panu Bogu wszystko, i apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale to mówi, że my mamy tą ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, nie światu, tylko Bogu, żeby ona była przyjemna. Nie ludziom, żeby była przyjemna. To nie znaczy, że ludziom nie możemy w czymś usłużyć, ale nie angażować się, bo my mamy się angażować w sprawy Boże, sprawy Pańskie, sprawy zbawienia, a nie sprawy doczesne, czyli udział, powiedzmy, tak jak tutaj brat stawia pytanie, czy ktoś tam stawia pytanie, czy mamy się angażować, no niby dobry kierunek, dobry cel, no brać w charytatywnych, udział w charytatywnych jakichś akcjach, ale to jest przypodobywanie się temu światu i ofiarowanie swojego czasu, swoich pieniędzy. To, co my obiecaliśmy i ofiarowaliśmy Panu Bogu, to mielibyśmy za świat. Ale jeżeli będziemy się upodabniać do świata, no to albo będziemy miłowali świat, albo będziemy miłowali Pana Boga. Nie da się tutaj i tutaj. Ale jeżeli się zaangażujemy, to wiemy, że te wszystkie akcje to zabierają czas wolny. To znaczy sobota, niedziela, czyli weekendy, wtedy, kiedy są nabożeństwa. No to jak można służyć Panu Bogu, a jednocześnie angażować swoje wszystkie środki, siły i zdrowie na sprawy świata? Nie, to nie znaczy, że komuś nie możemy ofiarować troszkę swoich umiejętności, jeżeli trzeba coś człowiekowi pomóc. Ale to nie znaczy, że ofiarować, to znaczy zaangażować się z serca i finansowo i czasowo na sprawy, które nie mają związku z Bogiem. Dziękuję.
No, dziękuję. No, siostra, proszę bardzo.
Przepraszam bardzo, ale ja mam inne zdanie. My tutaj, jeżeli ktoś ma wolny czas i lepiej właśnie dać jakieś pracy do szpitala, robić dla ludzi, niż siedzieć i marnować czas przy komputerze. I właśnie myślę, że możemy robić bardzo dobre rzeczy, nawet głosić Ewangelię dla tych, co mają potrzeby. To znaczy, wszystkie mają liczyć, jak oni mają czas, ale myślę, że nawet młodzież by było bardzo dobrze, dlatego że oni nawet do szpitala, bo oni by wiedzieli, jakie są rzeczywistości. Ile razy oni nie są właśnie w miejscu albo w sytuacji, ale widzą, jak ludzie cierpią. Właśnie w ten sposób oni mogą właśnie dać sobie radę, albo sprawę.
No, dziękuję bardzo. To mamy dwie myśli, braterstwo. No. Kto jeszcze prosi, ktoś? No, proszę.
Zgodzę się z poprzednią wypowiedzią, znaczy zgodzę się. Przez jakieś 5-6 lat byłem wolontariuszem i nie powiem, że to było w 100% dobre. Pytanie jest, może od pytania zacznijmy. Pytanie jest zadane w taki sposób, czy jesteśmy w stanie, czy powinniśmy się poświęcić w 100% dla jakiejś rzeczy, osoby, fundacji bądź jakichś innych rzeczy. Stanowczo odpowiadam nie. Na pewno nie w 100%. Jeśli poświęciliśmy się Panu Bogu, to powinniśmy to pokazać. Rozumiem potrzebę pomocy innym, bo też tak odczuwałem, więc przez jakiś czas byłem wolontariuszem w fundacjach, ale warto w tym wszystkim kierować się zdrowym zmysłem i nie powinniśmy w tych naszych pomocach innym przesadzić. Okej, możemy pomagać ludziom młodym, możemy pomagać w nauce, możemy chodzić do szpitala, możemy chodzić do różnych domów opieki, ale wszystko z głową, bo w przypadku, jeśli naszym priorytetem w życiu stanie się pomoc innym ludziom niż naszym, no to wtedy, tak jak już tutaj były wypowiedzi, będziemy przechodzić naprawdę dużo doświadczenia. No, z mojej działalności w fundacji wyszło jedna osoba, która poznała troszeczkę Biblię, ale nie wyszło to najlepiej, bo tak przesadziłem zbytnio. I nawiązując do tej ostatniej wypowiedzi, myślę, że każdemu się przyda jakieś takie chociażby pół roku w jakiejś fundacji albo gdzieś tam, żeby poznać, w jakim świecie się żyje, tylko wszystko, naprawdę wszystko z głową. bo kiedy nie mamy możliwości pomagania naszym, to pewnie możliwość zawsze jest, ale nie zawsze z niej korzystamy, bądź nie chcemy korzystać i sobie tłumaczymy, że jak my pomagamy naszym, to będziemy pomagali ludziom z zewnątrz, ale jeśli naprawdę posiadamy dużo czasu i może nie widzimy możliwości pomagania ludziom z naszej społeczności, nie ukrywam, że wskazane by było, żeby ten czas poświęcić na pomoc innym, aczkolwiek warto też byłoby się zastanowić, jak bardzo duże zbudowanie ja będę miał z tego, bo samo zachowanie potrzeby pomocy komuś, którą myślę, że każdy z nas ma, że potrzebuje czasem komuś pomóc bezinteresownie, niezarobkowo, i to jest naprawdę fajne uczucie, że można komuś pomagać, ale żeby to było naszym sensem życia, to stanowczo powiedzmy.
No dziękuję. Ja dziękuję za odpowiedzi. Podam może jeszcze swoją myśl, bo mamy kilka pytań, a nie możemy do wieczora prowadzić. Ja uważam tak, chociażby się ustosunkowując, w jaki sposób do ostatniej wypowiedzi, to ja myślę, że jeżeli ktoś w naszej społeczności nie widzi możliwości pomocy naszej społeczności, to najbardziej on pomocy potrzebuje. To najbardziej on pomocy potrzebuje. Bo u nas jest bardzo dużo potrzeby i to trzeba, nie wiem kim być, żeby nie widzieć, że są bracia potrzebujący w różnego rodzaju sytuacjach. Różne. Bo pomocy to nie jest tylko finansowe wspieranie czy coś takiego, bo pieniądze mając można dać i myśli się, że jest sprawa załatwiona. Sprawa nie jest załatwiona, bo są sytuacje, kiedy większość osób, podejrzewam, w starszym wieku chory, który ma jakąś tam emeryturę, on wcale nie potrzebuje naszych pieniędzy. On potrzebuje, żebyśmy z nim porozmawiali, posłuchali, pobyli chwilę z nimi. Oni z tego najbardziej się cieszą. A to każdy może zrobić. Dosłownie każdy. I nie wyobrażam, że są zgromadzenia, gdzie są tylko ludzie młodzi, którym niczego nie potrzebują. Jeżeli chodzi o w ogóle jakąkolwiek działalność, bo tu ani o 100% nie ma, pytający się nie stawia w 100% zaangażować, to troszeczkę bracia sobie tutaj dodawali. Czy się angażować w pomoc światu? Powiedzmy tak. Robić dobrze nam przynależy. Jeżeli komukolwiek możemy w jakikolwiek sposób z ludzi pomagać, należy pomagać. W myśl tego wersetu, który brat Olek przeczytał. Dobrze czyńcie wszystkim, swoim sąsiadom niewierzącym, w swojej okolicy. Jeżeli komukolwiek możecie w jego problemach życiowych ulżyć, jak najbardziej trzeba to robić. Tylko jeżeli jest pytanie tak, czy się angażować poprzez działalność takim czy takim, to ja chciałbym, braterstwo, pokazać wspaniałą istotę, kobietę, która nazywała się Matka Teresa, ona działała w Indiach, jak wiecie, wykonała heroiczną pracę wśród trędowatych. Zbierała ich ze śmietnisk, organizowała przytułki i kto z nas powie, że źle zrobiła? No, robiła dobrze. Ale jak sobie stawimy inne pytanie. Czy jej praca pomogła tym ludziom tak do końca naprawdę? Nie pomogła. Ona pomarła i ci ludzie pomarli. Naprawdę, jak chcemy pomagać, nie negując tamtej działalności, tej najbliższym ludziom, naprawdę, jak chcemy pomagać, to musimy pomóc samemu sobie. Jeżeli nowe stworzenie się rozwinie, Kościół zostanie skompletowany, to wtedy pomożemy światu. Pomożemy w sposób taki, że to nie będzie na rok, na dwa, na 10 czy na 5 minut, tylko będzie na całą wieczność. I ja uważam, że w tym żeśmy się powinni jak najbardziej zaangażować. Coś innego jest popatrzenie, czy potępianie jakiejkolwiek działalności. Nie, nie potępiamy żadnej działalności. Czasami dobrze jest mieć jakieś tam doświadczenie z jakiejkolwiek działalności i zobaczyć, co ludzie robią. Jeżeli działają, naprawdę dobrze robią. Ale można robić lepiej, braterstwo. Ja w ogóle sobie stawiam pytanie, czy naprawdę osoba poświęcona Panu Bogu, tak do końca poświęcona dla swojej rodziny, dla swojej społeczności, ona, skąd ona bierze ten czas na działanie? takie zewnętrzne, tak dużo czasu ma. Bo jeżeli myślimy o działaniu, wrzuceniu tam jakichś pieniędzy do skarbonki, no to ja dziękuję za taką pomoc. Bo tak się często mówi. Fundacja zbiera pieniądze, wysyła środki do Etiopii czy gdzieś. To nie jest braterstwa pomoc. Jeżeli czytamy drugą stronę, to wiemy, że bardzo często te środki są marnowane, prowadzą do nadużyć, że korzystają tam ludzie najbogatsi w tych Etiopiach czy w innych krajach i do strasznych zbrodni doprowadza. Co nie mówię, że ci, co zrzucają, dobrze robią, ale ja osobiście zachęcam do lepszej roboty. Pracę nad samą sobą i potrzeba w swojej rodzinie, w swoim zgromadzeniu, w swojej społeczności, a później, jeśli czasu starczy, działać dalej. Teraz tu odłożymy sobie, następną niewiadomą otwieramy. Czy apostołowie oraz inni naśladowcy Chrystusa byli świadomi wyboru do kościoła przed wyjaśnieniem tego przez brata Russella w tomach i innej literaturze? Czy wystarczyło, że poświęcili się w służbie Bogu i byli wierni aż na śmierć? Nie musieli wiedzieć, o co się ubiegają. Nawiasie, to jest chyba wniosek wstawiającego. Proszę o wersety biblijne potwierdzające odpowiedź. Czy apostołowie oraz inni naśladowcy Chrystusa byli świadomi wyboru do kościoła? No bracia, apostołowie wiedzieli, co piszą, czy nie wiedzieli, co piszą? Jak to powiemy? Bracie Leszku.
Jestem pewny, że wiedzieli. I pisali nam, i w sumie całą naukę o kościele to czerpiemy z wypowiedzi apostołów, także apostołowie wiedzieli, do tego nas zachęcali. Ale wcześniej, kiedy chodzili za Panem Jezusem, to tego nie rozumieli. To, co pisali po zezwaniu Ducha Świętego, myślę, że wtedy rozumieli, jestem pewny tego, że oni rozumieli.
Dziękuję. No, dziękuję. Jeszcze raz pytanie przeczytam, bo sposób sformułowania stanowi o naszej odpowiedziach później. Czy apostołowie oraz inni naśladowcy Chrystusa, inni to musiało być już po Chrystusie, po śmierci Pana Jezusa, byli świadomi wyboru do kościoła przed wyjaśnieniem tego przez brata Russella? Czyli musiało być to daleko idące po zesłaniu Ducha Świętego, prawda? W tomach i innej literaturze. Czy wystarczyło, że poświęcili się w służbie Bogu i byli wierni aż na śmierć? Bracie Cudryn. Ignac, tak?
No. Ja chwilę myślałem, że apostołowie, kiedy byli zatknięci Duchem Bożym, kiedy otrzymali tego Ducha Bożego, to oni wiedzieli o tym, ale tutaj w tym pytaniu wychodzi trochę coś inaczej. No. Po prostu trudno mi jest powiedzieć. No, ja mogę powiedzieć, kiedy po naszym Panu Chrystusie, kiedy myśmy otrzymali to rąk apostolskich, te słowa prawdy, to kiedyś stali się do mnie Duchem Świętym, to te słowa dla nas są tym zrozumieniem odnośnie Kościoła, wyboru Kościoła, o ilości Kościele, myślę o wszelkich radach i skutkach tego. Myślę, że my jako dzisiaj możemy powiedzieć, że wiemy, ale apostołowie będąc Duchem Świętym, to tym bardziej oni byli przed nami, myślę, że oni tym bardziej wiedzieli o tym, co jest właśnie to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Braterstwo, jeżeli apostołowie piszą tak. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie kapłana, wyznania naszego Jezusa Chrystusa, to był świadomy, co pisze, czy nie był świadomy? Był świadomy. A jeżeli pisze tak jeszcze, przeczytam, z listu Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu, niepokalennemu, niezmiennemu w niebiesie dla was zachowanego, którą mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego, czym weselicie się teraz, maluczko, jeśli potrzeba zasmucanie w rozmaitych pokusach, aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, które jednak przez ogień doświadczane, doświadczając, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. Wiedział, co pisze? Wiedział, braterstwo. Apostołowie wiedzieli. I wcale nie jest prawdą, że brat Russell wytłumaczył wysokie powołanie i naukę o Kościele. To nie brat Russell wytłumaczył. Ona była cały czas w chrześcijaństwie. Było bardzo dużo osób, które o tym mówiło, które tak wierzyło, które dla tych ideałów ginęło na stosach, którzy byli święci o tym przekonani. A już no na pewno byli o tym przekonani apostołowie. Bo możemy imiennie o kimś tam, powiedzmy, o jakimś przysłowiowym Kowalskim troszeczkę mieć, czy rozumiał, czy nie rozumiał, mieć pewne zastrzeżenia, no ale apostołowie, którzy otrzymali Ducha Świętego zapewne dużo, dużo więcej niż my, no to rozumieli to, co piszą, bo pisali, rozumiemy, pod natchnieniem Bożym. A jeżeli pod natchnieniem Bożym, to musiało być zgodnie z tym, co Bóg chciał. Czy wystarczyło się, że się poświęcili w służbie Bogu i byli wierni aż do śmierci? Ja, braterstwo, myślę, że jak się można poświęcić służbie Bożej, do czego? No, to ja tego właśnie nie rozumiem, bo według mnie samo pytanie zawiera w sobie niestety bardzo wiele błędów. Bo poświęcić się w służbie Bogu, ale jak i być wierny do śmierci, czy, przepraszam, aż na śmierć, na jaką śmierć? Wierny aż na śmierć, co to znaczy? My mamy wierni być do śmierci, ale w czym? W naszym ofiarowaniu. Poświęcenie się, to co zresztą wczoraj rozmawialiśmy z młodzieżą i pokazywaliśmy sobie taką rzecz, że służba Boża, którą Bóg dozwolił przez całe patrząc na plan wieków, przez 6000 lat, które minęło, to była różnego rodzaju i zależna od okresu. Sposób służenia, jakim się Bogu chciało służyć. Inny był do potopu, kiedy ludzie żyli i sami myśleli, jak Panu Bogu służyć. Było to pod zarządem anielskim. Do niczego to nie doprowadziło. Ale czy tam jest ci, którzy nie służyli Panu Bogu? Mamy na to dowód, że oni służyli Panu Bogu? Że wtedy zaczęto... Nie, jest, siostro. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pańskiego od pewnego okresu. Za tego czasu, za tego człowieka zaczęto wzywać imienia Pańskiego. No jakoś Panu Bogu służyli. Bóg po prostu dał dowolność służenia. Byliście mi tylko służyli. Do niczego to nie doprowadziło, do doskonałości ani do życia. Dał wiek patriarchów, wspominaliśmy. Pokazał taką rzecz. Wybiorę sobie cudownych ludzi, pełnych wiary i oddania we mnie, którzy mi będą w stanie poświęcić swoje własne dziecko. I dała ta służba cokolwiek? Oprócz nauki dla nas? Co dała Abrahamowi? On zmarł, braterstwo. On, kiedy by Chrystus nie przyszedł, by po wieki wieczne pozostał w grobie. To by nic nie dało. Tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi ma nadzieję życia. To, że on był wspaniałym człowiekiem, bez Chrystusa byłby nikim. Przychodzi wiek żydowski. I apostoł Paweł mówi, że to przykazanie, które mi miało być ku żywotowi, stało mi się ku śmierci. Coś, co mi miało dać życie, dało mi śmierć. I to jest podstawa, że mówimy, że naród żydowski znajduje się pod podwójnym przekleństwem. Przekleństwem adamowym i przekleństwem za niewypełnienie zakonu. I teraz na miejsce zakonu jest wprowadzona, co, jak jest powiedziane, lepsza nadzieja. Lepsza nadzieja. Ta lepsza... Dlatego, że wy się starajcie na wzór narodu żydowskiego, a ja wam ze swojej ofiary dam. No to jest cudowne. I to jest taki sposób służenia. I Pan Jezus mówi, chcecie mnie naśladować na mój wzór, tak samo jak ja, weźmijcie swój krzyż, zaprzyjcie samego siebie, idźcie i mnie naśladujcie. I to jest naśladowanie aż do śmierci. Nie na śmierć, bo my się nie ofiarujemy braterstwo na śmierć, tylko aż do śmierci. Na śmierć się ofiarował nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, bo było wiadomo, że On musi umrzeć śmiercią tragiczną, a my śmiercią tragiczną umierać nie musimy. My się ofiarujemy aż do śmierci, mamy być wierni w naszym ofiarowaniu. Dlatego braterstwo, nie wiem jak się można poświęcać Bogu w służbie, jeżeli się nie wie, do czego się poświęca. Uważam, że nie ma takiej braterstwo niestety możliwości. Czasami dodaję tak. Chyba, że kiedyś mi Pan Bóg powie, wiesz, Janek, w tych budziarzach przesadziłeś, bo jednak jest możliwość. Ale ja dzisiaj nie myślę, że jest możliwość. Czy w przybytku niebiańskim będzie dziedziniec? Pierwsze pytanie. Czy ofiara Pana Jezusa jest spalona na dziedzińcu? Znak zapytania. Dowody biblijne bardzo proszę. Bracie Sygnowski, jesteś tam?
Jestem.
No to jesteś. Obecny duchem i ciałem, także. Proszę bardzo.
Pytanie, proszę o powtórzenie.
Dobrze. Czy w przybytku niebiańskim będzie dziedziniec?
Myślę, że pytająca ma tutaj się rozchodzi o działalność już poza którą zasłoną, bo jest taka wzmianka, że wielkie grono będzie się znajdować na dziedzińcu. Więc w tym przypadku, tak, w działalności w stosunku do ludzkości, ten dziedziniec będzie istniał i tam będą na tym dziedzińcu właśnie ci zwycięzcy, którzy nie należeli do Kościoła, ale należeli do klasy wielkiego grona. I one będą na usługach Kościoła w stosunku do błogosławienia całego do zajemnickiego. To będzie praca wykonywana tak jak gdyby ze znaczenia tego dziedzińca. A drugie pytanie to było...
Czy ofiara Pana Jezusa jest spalana na dziedzińcu?
Czy ofiara naszego Pana Jezusa była spalana na dziedzińcu, tak. To jest pokazane w sercu. Nie pojednania. Tam były spalane na dziedzińcu, na ołtarzu widziane pewne części dobrego mięsa i tych tłustości. To było spalane na dziedzińcu, natomiast była też ofiara z pozostałego mięsa i ze skóry i kopyt składana poza obozem, poza dziedzińcem. I trzecia ofiara, no to co dzisiaj było wspomniane na złotym ołtarzu, to były kadzidło ofiarowane w tym. Więc na pytanie, czy ofiara naszego Pana była spalana na dziedzińcu? Tak. Sierpiec był spalany na dziedzińcu.
Dziękuję bardzo. Brat Franek jeszcze może dodać coś? Czy w przybytku niebiańskim będzie dziedziniec?
Ja chciałbym tylko jeden werset. No dwa. Ciekawe, to pewnie 11 rozdział. I dano mi trzcinę podobną lasce. Anioł stanął, mówiąc, stań, a zmierz Kościół Boży, ołtarz i tych, którzy się modlą z nim. Ale sieć, która jest przed Kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej, albowiem dana jest od pierwszego wersetu tam. Czyli tutaj mówi, że dokładnie pod jakby obserwacją Pana Boga jest ołtarz i świątynia, ale jeżeli chodzi o dziedziniec, to mówi wyrzuć go precz, ponieważ on jest zwany poganą. Czy w przyszłości będzie po prostu, myślę, dziedziniec stanu sprawiedliwienia, że będzie to możliwość życia, ludzie otrzymają życie na linii, no jak z
N
otrzymają linię, na linii N, no to należy do przyszłości, ale w tej chwili jest szczególnie, tak, jeżeli mówimy o świątyni, tu o tutaj co chodzi, to mówi, dziedziniec nie jest brany pod uwagę, ponieważ jest dany to pogano. I odnoszę się do świątyni Heroda, to tam był bardzo rozbudowany ten dziedziniec, który był właśnie dla pogan i na tym tam się toczyło takie życie troszeczkę duchowe też. Zasiadali teologowie, no ale to mówię, odrębnie było.
No, dziękuję braciom. Ja no, zgadzam się z tym, co bracia powiedzieli, tylko chciałbym to pokazać może na przykładzie tego namiotu świadectwa. Braterstwa, bo to mówi, tłumaczyliśmy, że to jest dziedziniec, prawda? Człowiek wychodzi stąd, wchodzi jedną bramą, jak jest druga brama, to traktujemy, że ten dziedziniec jest stanem jakim? Żeby go przejść i dojść do następnego stanu. To nie ma czegoś fizycznego, my nie przechodzimy, nie wychodzimy ani z żadnego obozu, ani na żadnym dziedzińcu fizycznym nie przebywamy, tylko w stanie umysłowym. I wchodzimy do świątnicy. I w świątnicy co jest? Też jest dwoje drzwi. Czyli stan świątnicy, stan życia duchowego, który nasze dzisiejsze życie przedstawia, jest stanem znowu przejściowym, żeby go przejść. Bo celem jest świątnica najświętsza. A świątnica najświętsza przedstawia stan jaki? Nieba. To jest stan nieba. Nie stan boski, tylko stan nieba. Czyli naszą celą jest stan nieba. No czy ktokolwiek, braterstwo, sobie może wyobrazić, żeby w niebie były potrzebne jakiekolwiek stany przejściowe? Że taka procedura, jeżeli się dojdzie do nieba, to się będzie w niebie. A jak się nie dojdzie do nieba, w niebie się nie będzie i przez nic się nie będzie przechodziło. To wszystko, braterstwo, jest, my jeżeli pokazujemy te różne etapy, to dlatego, żebyśmy sobie potrafili w umyśle wyobrazić. Przecież nie ma, to wszystko w naszych umysłach, w naszych sercach się odgrywa. Że wiarą uwierzymy i mówimy, że jesteśmy na dziedzińcu, fizycznie tu pokazany. Ale w gruncie rzeczy to jest figura tylko, bo rzeczywistość jest w naszych sercach. I dlatego nie myślę, że będzie tego typu dziedziniec. To, co bracia tu podawali, to w jakim sensie takim dziedzińcem to w przyszłości, gdzie można będzie powrócić do Pana Boga, stanie się cały rodzaj ludzki, kiedy za nich zostanie zastosowany okup. To w tym sensie możemy powiedzieć tak. Tylko, że tu pytanie jest, czy w przybytku niebiańskim będzie dziedziniec. Według mnie nie będzie w przybytku niebiańskim żadnego dziedzińca, bo jest tam w ogóle niepotrzebne, bo dziedziniec jest stanem przejściowym. Czy ofiara Pana Jezusa jest spalana na dziedzińcu? Proszę braterstwa, widzieliście kiedy, żeby ofiara Pana Jezusa paliła się na dziedzińcu? No ja też nie. Ja widziałem najwyżej cielca, który pali się na dziedzińcu, prawda? Jeżeli, bo tu jest tak napisane, dowody biblijne bardzo proszę. Braterstwa, nie ma takich dowodów. Pytający musi wiedzieć, że nie ma tego typu dowodów, że ofiara Pana Jezusa, że znajdziemy taki tekst. Pan Jezus pali się na dziedzińcu. Tylko jeżeli weźmiemy figurę i mówimy, że ta figura przedstawia rzeczywistość, to mówimy, że cielec, za myśl apostoła Pawła, który przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa, szukamy, że tenże cielec był spalany na dziedzińcu. I na tej zasadzie mówimy, że Pan Jezus był spalany na dziedzińcu. Ale żeby znaleźć tekst, Pan Jezus, ofiara Pana Jezusa jest spalana na złotym ołtarzu. Nie ma, braterstwa, takiego tekstu. Proszę? Na miedzianym, przepraszam. Że jest spalana, nie ma takiego tekstu. Ale dlaczego nie ma? Dlatego nie ma, braterstwo, że wtedy chrześcijaństwo by było jednorodne. A Kościół Chrystusowy ma postępować czym? Wiarą. W te rzeczy trzeba wierzyć, że to tak jest. Bo jakby było napisane, cielec przedstawia Pana Jezusa, ołtarz przedstawia wolę, kozioł pański przedstawia Kościół, kozioł wypuszczalny wielkie grono, pierwsza zasłona śmierć woli, druga zasłona śmierć ciała, byłoby problemy, braterstwo, jakie? Abyśmy taki katechizm mieli? Byłby? No kto by dyskutował? A na czym byśmy my zebrania spędzali? A tak sobie możemy, braterstwo, porozmawiać, prawda? Bo Kościół ma postępować wiarą. To trzeba w to uwierzyć. Mamy ku temu przesłanki, braterstwo, mówiące i o ołtarzu, że dla Pana Jezusa ołtarz to jest, jeżeli cytowaliśmy z listu do Żydów, oto idę, aby czynił wolę Bożą, tyś mi ciało sposobił, no to ciało musi gdzieś być spalone, złożone na jakimś ołtarzu, to mówimy, że to na miedzianym ołtarzu. I dla nas, dla mnie przynajmniej jest to bardzo mocny dowód, że to te rzeczy przedstawia, obrazuje. Ale jeżeli ktoś, byśmy szukali takiego, musi być napisane, to w Biblii nic nie musi. Może być, ale nie musi. Pójdziemy dalej. Ewangelia Mateusza 11:28. To musimy odnaleźć. Pójdźcie do mnie wszyscy, bo to jest fragment cytatu. Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie. To jest ten cytat. I Mateusza 28:19-20. Czyńcie uczniami, ucząc je przestrzegać. Do jakich etapów w duchowym życiu chrześcijanina odnosi się każdy z tych wersetów? Jak można je powiązać? Jak wygląda to na planie przybytku? Pytanie zbiorowe, 4 osoby. No, tak, jest taki dopis. Tak? No, za zbiorowe pytanie dziękujemy. Teraz próbujemy odpowiedzieć. Do jakich etapów się to odnosi? No. Łukasz Florczak. Próbujesz? Pójdźcie do mnie wszyscy. Nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec nie pociągnie. Czyńcie uczniami, ucząc je przestrzegać.
Myślę, że najpierw się zacząć może od tego ostatniego wersetu, bo jest to pewien nakaz, zalecenie naszego Pana, aby słowo, które On pozostawił, było w jakiś sposób opowiadane. I myślę, że to mi osobiście ciężko jest to rozdzielić, że każdy z tych wersetów to jest zupełnie inny etap. Ja bym bardziej tutaj widział różne sposoby działania, bo myślę, że jeśli ktoś czuje się źle w tym świecie, nie podoba mu się to, co go otacza, on jest tą osobą, która zdaje sobie sprawę z tego spracowania i obciążenia, które na nim ciąży. I stara się znaleźć coś lepszego. I myślę, że jeśli do takiej osoby w odpowiednim momencie trafi właśnie to słowo, czy to przez nas, czy w jakiś inny sposób, to nie jest to tylko działalność nasza, jest to też działalność Pana Boga, który w jakiś sposób wyszukuje taką osobę, która może być kimś wartościowym, która może wnieść coś wartościowego. I myślę, że w odpowiednim momencie też jej taką pomoc zsyła i w ten sposób pociąga ją do siebie. I myślę, że te wersety stanowią jedną całość. I ja osobiście nie potrafię tak bezpośrednio każdego rozdzielić. Myślę, że one bardzo się ze sobą łączą i uzupełniają wzajemnie.
Dziękuję. Dziękuję. Brat Heniu Szarkowicz.
Ja mam podobne odczucie jak przed chwilą za Łukasz, że to jest patrzenie na ten sam temat z różnych stron, w moim rozumieniu. Na przykład ten werset, który będzie, kogo ojciec nie pociągnie, czym przyjść do mnie nie może. No, musimy coś w naszym życiu mieć takiego, zrobić coś takiego, za co Pan Bóg będzie mógł nas pociągnąć. Człowieka, który nie wierzy w okup, w krew Jezusa, Bóg nie pociągnie, bo i ta nauka go nie pociągnie. Dlatego myślę, że pierwszy werset był ze mną wszyscy.
Tak.
Czyli to jest zachęta. To jest zachęta, że zbawienie nie jest przeznaczone dla jednostki, tylko dla wszystkich. Kto chce, to jest zachęta. Pójdźcie, starajcie się pójść za nim.
No proszę. Skończyłeś, bracie Heniu?
Tak trochę szybko zostałem wyrwany i też miałem może czas na przemyślenie. Teraz jeszcze uświadomiłem sobie o paru rzeczach, które są tutaj istotne, a które może tak mało uściśliłem. To kiedy mówiłem, że taka osoba musi sobie zdać sprawę z własnego obciążenia, myślę, że to, co jest tutaj też najistotniejsze, to zauważenie swojego krzyżnego stanu i uwierzenie w to, że z tego może nam tylko pomóc ofiara Pana Jezusa, bo to jest najistotniejsze też w tym wszystkim, to że to, o czym też mówił Pan Bóg, z grzesznikiem nie ma do czynienia i żeby kogoś mógł pociągnąć, musi już coś od siebie też wykazać i musi uwierzyć w drogocenną ofiarę i w to, że ta ofiara naszego Pana może pomóc i że jest to jedyna droga do społeczności z Panem Bogiem i do zbawienia.
Okay. No, dziękuję. Może Dawid Fil? Jeszcze coś dodać?
Chciałem tutaj coś jeszcze dodać nowego, ale wszędzie jest jakby pokazane to, że wszystko zależy od Pana Boga i też o tym, czy On nas będzie chciał przyciągnąć, ale też jest werset, o którym mówi apostoł Jakub, że przybliżcie się do Pana Boga, przybliżcie do Was. Czyli też pewien taki stopień zostawił dla nas, dla naszego serca. Odkąd Adam zgrzeszył, mamy swoją pewną wolę, którą możemy wykorzystać dla dobra, albo po prostu jej nie wykorzystywać. I tutaj też jest dla nas taka zachęta, żeby szukać. To jest, myślę, że dla badaczy, to dla uczniów Chrystusa to jest najważniejsze, szukać i podążać za głosem.
Dziękuję. Braterstwo, w moim przekonaniu, tak jak tu część braci wypowiadała się, odnosi się to tylko i wyłącznie do jednego etapu. To nie jest kilka etapów, to jest jeden etap. I ten etap to jest pierwszy. To jest etap ten, który odbywa się tutaj w świecie jeszcze. W tym stanie. Bo braterstwo, w gruncie rzeczy, gdzie my żyjemy? Fizycznie to my żyjemy na wśród ludzi. Ci ludzie tu żyją. My uczuciowo, rozumowo jesteśmy w stanie dalszych stanach, prawda? Ale my tu żyjemy. My tu chodzimy wśród tych ludzi, w tym świecie. Apostoł Paweł mówi, że nasza Rzeczpospolita jest w niebie, ale żyjemy dzisiaj wśród ludzi, na świecie żyjemy. I dlatego mówi, jeżeli mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, to ten głos brzmi tu, w tym miejscu. Pan Jezus wzywa, chodźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i obciążeni. Spracowani niedoskonałością, obciążeni grzechem pierworodnym. Kiedy czujecie się być niezadowoleni, chodźcie do mnie, bo ja jestem gdzie? Na dziedzińcu. Pan Jezus był w stanie doskonałości ludzkiej. I On stamtąd mógł wzywać. Drugi werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli ojciec nie pociągnie. Braterstwo, jest pewny temat w piątym tomie, pięknie wytłumaczony. Jak to jest, że Bóg jednych pociąga, drugich nie pociąga? I nawet to troszeczkę tak z pozoru, jak się go nie za bardzo rozumie, ja się przyznam, miałem troszeczkę problemy, że to takie trochę niesprawiedliwe jest, wiecie? Bo że jednego Bóg pociągnie, a drugiego zostawi. No to i co czyni tą różnicę? Że jednego Bóg pociąga, a drugiego zostawia. Dopiero jak zrozumiałem taką rzecz, braterstwo, że wszelkie rzeczy, cechy dobre, które są w nas. To, co brat Paweł mówi odnośnie łagodności, miłości do człowieka, która jest bardzo wielu ludzi, miłości nawet do zwierząt, które ludzie niektórzy nie potrafią skrzywdzić zwierzęcia. Brzydzą się tymi, co krzywdzą. I powiedział wszystko, i brat Russell tłumaczy tak, wszystko, co w człowieku jest dobre, to jest od Boga. A ja sobie myślę tak, a kiedy to Pan Bóg w tego człowieka włożył, braterstwo, to dobro? Bracie Olek, wiesz, kiedy włożył? W Adamie. Zakodował to dobro w Adamie. I ten człowiek to dziedziczy od Adama. Jeżeli to jest dobre od Boga, to nie to, że on taki jest, tylko on to miał w sobie, tylko poprzez grzech skrupulatnie wyrzuca podobieństwo Pana Boga. Jeżeli mówimy tak, że stworzony na obraz i podobieństwo, służmy go na obraz i podobieństwo Boże stworzony jest, czyli miał cechy i przymioty charakteru Pana Boga i musiał je wyrwać. I teraz, jeżeli ktoś jeszcze się nie zepsuł do końca, nie wyniszczył tego, co jest dobre, to ten człowiek jest bardziej podatniejszy na pewne sygnały odnośnie dobroci ze strony Pana Boga. I on jest skłonniejszy w to przyjąć. No ja już to powtórzę, nie wiem po raz który, ale jedna moja pracownica powiedziała tak: szefie, to jest za piękne, żeby mogło być prawdziwe. Ja nie mogę w to wierzyć, to jest dobre dla mojej siostry. A wiecie dlaczego dla jej siostry? Bo miała dziecko chore, nieuleczalnie chore. Mówi, ona może w to wierzyć, ja w to nie mogę wierzyć, bo to jest za dobre. Bo to trzeba czuć potrzebę dobroci. I wtedy, braterstwo, ma się szansę wyjścia z obozu. Następny werset jest taki. Czyńcie uczniami. No, chodzi się wśród narodów po to, żeby szukać uczni. To się nie znajduje od razu uczni, tylko kandydatów na uczni. Kandydaci na uczni Chrystusowych są w obozie. I to jest nasze obowiązek. Dlatego każdy jeden i ten tekst odnosi się do tego sam. Jeszcze tu jeden tekst był, braterstwo, przywołany, bardzo ciekawy. Chciałbym do niego troszeczkę nawiązać, gdzie mówi tak: przybliżcie się do mnie, a ja się przybliżę do was. Bardzo lubię tłumaczyć ten fragment. Naprawdę, braterstwo, są miejsca, które ja lubię tłumaczyć. Bo ja cały czas wyobrażałem sobie, że jak ja zrobię krok do Pana Boga, to Pan Bóg krok zrobi do mnie. Aż kiedyś, nie wiem, czy mnie to ktoś natknął, czy mi to ktoś wytłumaczył, ale mam taką dobrą myśl. Uważam, ją braterstwu przekażę. Ja przepraszam za to, co mówię teraz. Braterstwo, jeżeli jesteśmy tu, zrobimy krok w kierunku Pana Boga, przybliżcie się do mnie, no mówię, no to my, ja zrobiłem. Ale automatycznie ten Bóg, który tu mieszka, on się co zrobił? Przybliżył do mnie. Jak ja się przybliżę do Pana Boga, to Pan Bóg przybliży się do mnie. Bo ja zawsze myślałem, że Bóg krok, my krok. To raz ja, raz Pan Bóg. Nie, braterstwo, to nie jest tak. Bóg nigdy swojego stanu nie opuści. To jest cudowne, że On jest niezmienny. No, musiałem to wytłumaczyć, bo to lubię tłumaczyć. Tym będzie uwielbiony Ojciec, gdy obfity owoc przyniesiecie. Wytłumaczyć, jak uwydatnia się to w naszym życiu, co to jest przynoszenie owocu. To ja zrobię tak, braterstwo. Jeżeli ktoś z braci chce wytłumaczyć, to proszę, bo ja obiecałem kursantom, że ja im to wytłumaczę ostatniego dnia. I no muszę pozostać wierny, nie zmusza mnie tym pytaniem, nie wiem kto to wstawił, że ja go dzisiaj wytłumaczę. Ale jeśli ktoś chce, to proszę bardzo, bracie Gieniu, o czym to jest? Gdy obfity owoc przyniesiecie, chcesz powiedzieć? To jest Ewangeliana, no tam... No proszę.
My jesteśmy powołani, poznaliśmy prawdę po to, aby ta prawda coś w nas zrobiła. Jeżeli ta prawda zrobi w nas coś, to będzie ten owoc. I apostoł święty Paweł w liście do Galacjan wymienia te owoce. Jakie to są owoce ducha? A wymienia też i owoce, które są złe.
Wiecie, Gieniu, ale ja na momencie, bo troszeczkę podyskutuję sobie, pozwolę sobie podyskutować. Bo brat mówi, że prawdę przyjmiecie, ona przyniesie, jeśli coś was zrobi, to będzie dobrze i owoc przyniesiecie. To co on ta prawda ma zrobić?
Musi przemienić nasze życie.
A jak to się objawia?
A to się objawia przez to, że właśnie te owoce, które apostoł święty Paweł wymienił, że one będą widoczne.
No dziękuję.
Jest miłość.
A owoc ducha jest? Cierpliwość, przemięźliwość, pokój, miłość, nieskwapliwość, łagodność, tak, no, łagodność. Pierwsze powinienem powiedzieć.
To brat w drugim temacie na
głowę. Bracie Olek, spróbujesz? Bo tu pisze owoc jest. Owoc, nie mówię owoc ducha, tylko fity owoc przyniesiecie. Nie mówi, że tych 9 czy 10, tylko mówi, że będzie tego oficie.
Tak, jeżeli będziemy mieli obficie, to nie będziemy mieli żadnego potępienia i wtedy mamy możliwość otrzymania nagrody publicznej do galatów dalej. Następne wersety 23, 24 mówi, a 25 mówi nam, jak my osiągniemy te owoce, to będziemy żyli jak, jeśli duchem żyjemy, duchem, jeżeli żyjemy, to apostoł Paweł też i w liście do Galatów, nie do Galatów, tylko do Rzymian, mówi nam na ten temat, że kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy tego Ducha Chrystusowego mamy, a po owocach, jak Pan Jezus mówi...
Bracie Oleg, ja Cię przerwę, ale co to jest Duch Chrystusowy? Wytłumacz mi. Co to jest Duch Chrystusowy? Bo dobrze powiedziane, tylko co to jest?
Rozumiem, że Duch Chrystusowy to są takie dążenia, takie pragnienia.
Jakie?
Jakie miał Pan Jezus tak, w stosunku do nie tylko swojej misji, ale w stosunku do planu Bożego i do samego Pana Boga.
No a jakie to były?
Takie same, jak Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy, czyli wszystkie dążenia, wszystkie myśli, wszystkie te czyny i postępowanie, jakie Pan Jezus dał, bo my mamy być naśladowcami naszego Pana we wszystkich przypadkach, w jakich się znajdujemy w naszym życiu.
No dobrze, dziękuję. Brat Tomek Sygnowski.
To jest przypowieści o czerwieniu. W kontekście tej przypowieści,
nie wiem, ile dobrze pamiętam, to obfitym owocem jest właściwe zachowanie w sytuacjach ekstremalnie trudnych. Czyli prześladowanie dla sprawiedliwości jest tym obfitym owocem. Dziękuję.
No dziękuję braciom. Ja tak jak powiedziałem, no, pozostanę wierny swojemu zdaniu chociaż raz w życiu. Zgadzam się z tym, co powiedział brat tutaj, powiedzmy, Olek, ale ja chciałbym to jeszcze nazwać po imieniu. Bo to jest... Czasami udzielamy, braterstwo, bardzo dobrych odpowiedzi, powiedzmy, bo to się mówi tak, mamy naśladować Pana Jezusa. Ale w czym? W czym Go naśladować? No w czynieniu woli Ojca. Ale co to jest ta wola Ojca? W czym On takiego robił? Tu jest problem, żeby na te pytania krok po kroku sobie odpowiadać. Bo mamy naśladować Pana Jezusa. Niektórzy mówią, Pan Jezus nie przestrzegał przykazania. Coś zrobił takiego, co było wolą Ojca. Właśnie, zgadzam się. Tylko co było tą wolą Ojca, oprócz tego, żeby ciało na ofierze położył? Tu jest ten dylemat. Ale myślę, że spróbujemy sobie później kiedyś jeszcze o tym porozmawiać. Jak na podstawie Pisma Świętego wytłumaczysz, iż ofiara, którą składamy Panu Bogu, nie jest naszą ofiarą, lecz Chrystusową? Rzymian 12:1 porównaj. Proszę Was, bracia, wtedy przez litości Boże, abyście składali ciała Wasze ofiarą żywą. Bracie Dziduch, powiedz coś? A słyszałeś? No, szkoda. Bracie Mikołaj.
No, dziękuję. Nie odpowiem na to pytanie.
No, dziękuję. Jak na podstawie Pisma Świętego wytłumaczyć, iż ofiara, którą składamy Panu Bogu, nie jest naszą ofiarą, lecz Chrystusową? No to chyba do mojej wypowiedzi jest, tak myślę. No. No, niech mnie bracia teraz tłumaczą. Ja powiedziałam, a Wy mnie proszę tłumaczcie. No. Bracie Heniu, mój rówieśnik jesteś. Bo brat Sygnowski to mi tłumaczy takie rzeczy, to ja jego się nie będę pytał, ale...
Ja myślę, że dlatego, że jako sami grzeszni nie jesteśmy... Bóg nie może przyjąć ofiary niedoskonałej, grzesznej. Więc dlatego nas samych Pan Jezus nie może ofiarować jako najwyższy kapłan przed Bogiem. Musi nas przyjąć jako swoją ofiarę, jako część swojej ofiary, jako część ofiary Chrystusa. I wtedy, kiedy nas przedstawi przed Ojcem jako jakby jak mówił, czystych, z przypisaną sprawiedliwością, wtedy Bóg może naszą ofiarę przyjąć. Dlatego nie może nas jako samych składać jako ofiary, tylko musi jako część swojej ofiary, bo bez ofiary Pana Jezusa nic byśmy nie znaczyli.
Dziękuję. Pamiętacie, braterstwo, taki tekst? Nie jesteście sami swoi, aleście drogo kupieni. Jeżeli ktoś mnie kupił, to ja jestem jego kim? Własnością. Jestem jego, w tym znaczeniu biblijnym, jestem jego niewolnikiem. Czyli jeżeli niewolnik zarobi pieniądze, ma coś, to jest to w gruncie rzeczy czyje? Pana jego. To jest Pana jego, który go kupił. I cokolwiek on robi, to jest własność Pana w dalszym ciągu. My jesteśmy kupieni przez Pana. I teraz, braterstwo, skąd się to wzięło? Bo jeżeli sobie spojrzymy tak, czy my składamy swoją ofiarę, no ja w innym wypadku powiem, jak najbardziej, to my składamy naszą ofiarę. My decydujemy, czy chcemy służyć Panu Bogu, czy chcemy się oddać w ręce boskie. Tylko jeżeli mówimy o procesie, jak to się prawnie odbywa, to prawnie, braterstwo, my sami bez Chrystusa, bez pomazańca jesteśmy nikim. My nic nie możemy zrobić. My do Pana Boga nie mamy żadnego przystępu. Tylko jesteśmy miłymi przez zasługę ofiary Jezusa Chrystusa. I to się odbywa w ten sposób, że przychodzimy do Pana Jezusa, oddajemy się, chcemy być Jego naśladowcą, chcemy Jego naśladować, ofiarujemy się na Jego sposób i On wtedy, to co jest pokazane w cieniach przybytku, akurat ta mysz, jako najwyższy kapłan po złożeniu krwi ścielca, kiedy te dwie garście miałko tłuczonego kadzidła było spalone na ołtarzu, wie, że krew ścielca wchodzi. Następnie ten najwyższy kapłan wraca się i bierze krew czyją? Kozła. Czyli bierze krew swoich naśladowców i wnosi ich również do świątnicy najświętszej. Czyli kto ją ofiaruje? I on je najwyższy kapłan. My jesteśmy przyjęci w onym umiłowanym. Jakby najwyższy kapłan nie wziął naszej ofiary i nie powiedział, że to jest moja ofiara, braterstwo, nic by to nie dało. Nic by nasze chęci nie dało. Zauważcie, drodzy braterstwo, że przez wieki do czasów Chrystusa byli tacy mężowie jak Abraham, którzy potrafili ofiarować swojego syna. I co mu to dało? Jakby Chrystusa nie było? Pomarł? Umarł śmiercią wieczną, braterstwo, jakby Chrystusa nie było, prawda? To była śmierć wieczna. Dopiero jak przyszedł Chrystus, to dzięki temu, że on wierzył, że przyjdzie odkupiciel inny, to on ma nadzieję i Bóg doceni ten jego postępek. Ale jakby Chrystus nie złożył ofiary, wszyscy ludzie by pozostali na wieki wieczne w grobie. Tak samo dokładnie dzieje się z nami. Jeżeli my, to tylko i wyłącznie w onym umiłowanym. Nie możemy sami, nie mamy bezpośredniego dostępu do rąk boskiej sprawiedliwości, a w tym wypadku mówimy o przyjęciu naszej ofiary i nasza ofiara musiałaby być doskonała. A nasza, każdego z nas, jako jednostki ofiara, nigdy nie będzie doskonała. Czy ktoś sobie wyobrazi, że to, co on robi, jest doskonałe? No nie jest. Czyli Pan Jezus ze swojej doskonałości musi dopisać i przedstawić jako własność. Bo jakby nie dopisał, to Bóg by spojrzał na tą ofiarę? No nie spojrzałby, braterstwo, bo jest rzeczą niemożliwą. I dlatego jak najbardziej to jest ofiara Chrystusa. Bo Chrystus to nie jest Pan Jezus, braterstwo, tylko to jest pomazaniec. To jest ofiara pomazańca Bożego w tym znaczeniu. Jeszcze dwa. Na jedną brat Paweł odpowie. Kiedy Pan Jezus wypędził przekupniów i handlarzy żydowskich ze świątnicy, okazał oburzenie i gniew. Nieraz powołujemy się na ten fakt życia Pana Jezusa, usprawiedliwiając nasze zachowanie się. Proszę brata o ustosunkowanie się do powyższego wydarzenia. Dziękuję. Siostra Ania Żurek. Bardzo dziękuję za odwagę. Brata, no ale może braci jednak ustosunkowanie się. No. Proszę?
Chyba też do drugiego wykładu.
No to skorzystamy z podpowiedzi też. Bracie Franio.
Że mamy być bardzo łagodni. A tutaj Pan Jezus, wniosek jest, że Pan Jezus nie był do końca taki łagodny wobec handlarzy, w tym czasie wobec handlarzy, którzy handlowali świątyni. Ja myślę, że tutaj trzeba by było, są pewnego rodzaju przestępstwa, tak zwane może indywidualne między osobami i jest pewna zbiorowość. Jeżeli tutaj po prostu było narażenie domu Boga, na którym się mieścił handel, to Pan Jezus występował bardzo ostro i występował publicznie. Bo to już nie była taka sprawa prywatna, nie że z tymi przedkupniami rozmawiać, no słuchajcie, zaniechajcie tego, bo nie wypada, tylko po prostu publicznie, żeby wszyscy zauważyli. No dziękuję.
Proszę Leszku. Jak to ma być? Jest to dla nas usprawiedliwienie, jak się czasami oburzymy na coś? Oburzenie Pana, bo pytanie jeszcze jest w tym, czy to jest dla nas usprawiedliwienie, jeżeli my się oburzamy na zło?
Ja myślę, że możemy się oburzać na zło. I powinniśmy się oburzać na zło. Tylko sposób tego okazywania naszego oburzenia to jest problem. Ja się przyznam, co wcześniej rozmawialiśmy, nie zawsze potrafię się właściwie okazać swoje oburzenie. Nie chciałbym być tak jak Pan Jezus, ale Jego wiedza, Jego ocena sytuacji jest znacznie szersza niż moja. Dlatego nie mam nic przeciwko Jego oburzeniu i Jego zachowaniu, ale sam osobiście bałbym się tak zachować jak Pan Jezus. Dlatego, że mam znacznie mniejszą wiedzę i mniej ducha.
No, dziękuję. Braterstwo, żeby się zachować tak jak Pan Jezus, trzeba by było być Panem Jezusem. Zgadzacie się ze mną? No. Trzeba by było mieć te same prawa, co Pan Jezus. A Pan Jezus, wyrzucający przekupniów ze świątyni, zrobił to, co należało zrobić królowi żydowskiemu. Bo to było fakt po wjeździe triumfalnym do Jerozolimy, kiedy Żydzi krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu. A ten okrzyk należał tylko i wyłącznie do króla żydowskiego. I król żydowski, według księgi Mojżeszowej, piątej księgi, już nie będę teraz szukał, miał obowiązek dbania o czystość świątyni. Tak to tłumaczymy. Teraz jak to się ma w naszym wypadku? Czy mamy dbać o czystość świątnicy? Mamy czy nie? No mamy dbać. Jeśli widzisz brata grzeszącego, to co? Ezechiel jak mówi? To musisz mu powiedzieć, ale jeżeli nie będziesz reagował, będziesz miał grzech przemilczania, będziesz miał grzech współuczestnictwa i będziesz winien jego krwi. Tylko cały problem polega na formie. Na formie. Wydaje mi się, że taka forma nie jest dla nas. Że taką mógł zrobić król. Istota doskonała. Ale zwrócenie uwagi na to, jeżeli ktoś źle robi, jak najbardziej nie tylko, to mamy obowiązek. Ja powiem, to nie przywilej, to jest obowiązek. Bardzo taki smutny, ale jednak obowiązek, że musimy zwracać. Bo jeżeli byśmy widzieli, że ktoś źle robi, a nie zwrócili mu uwagi, to jesteśmy odpowiedzialni za jego nieprawość. To nie jest to usprawiedliwienie, by wziąć rózgę czy coś takiego. To nie są takie metody dla nas. To było wszystko tam figuralnie dla narodu żydowskiego, ale obowiązek tym niemniej mamy. I to ja nie odbieram, siostro, że to jest usprawiedliwienie swojego postępowania. Czasami niestety jest to przykry obowiązek. Pamiętamy, że jest taki w przypowieściach tekst. Teraz go nie odczytam, bodajże to 12 czy któryś rozdział. Mówi tak, że wielki gniew okazuj, gdy odpuszczasz. Dlaczego? Kiedy komuś darujesz, to wielki gniew okazuj. Proszę? No, święte oburzenie czasami. To nie znaczy, bardzo często kiedyś były takie tematy, jak ja przychodziłem do prawdy, że ty się gniewaj na grzech, a nie na grzesznika. I to tak ma być, braterstwo. Niestety w życiu naszym jest niesłychanie trudno rozdzielić jedno od grzesznika od grzechu. Ktoś czasami jak ma zwracane uwagę, to uważa, że ktoś jest przeciwko niemu. No niestety tak to działa na naszą psychikę, ale ja uważam, że tak nie powinno być. Pytanie jeszcze ostatnie. Czy wszystkie napomnienia mają być niepubliczne? Chyba pytanie do drugiego wykładu. No, ja uważam, że tam było odpowiedziane, no ale jest pytanie. Musi być odpowiedź. No młody Sygnowski. Ty Paweł jesteś, tak? No to powiedz mi, jak to ma być i bracia, mnie według ciebie. Zawsze tak trzeba cicho pod miotłą siedzieć?
Mi się kojarzy taki fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, że najpierw brata ma napomnieć tak jakby w cztery oczy, później ma wziąć ze sobą drugiego, a w ostateczności przed całym zgromadzeniem.
No dziękuję bardzo. Bracie Paweł, bo czas dobiega końca.
Na pewno niektóre sytuacje są już tak nagłośnione i tak publiczne, że czasami wypadałoby coś powiedzieć nawet o tym publicznie. Ja też tutaj podałem parę przykładów, o których pewnie wiele braterstwa wie i dlatego się odważyłem powiedzieć to głośno. Natomiast mówiąc za mównicy często, może w ogólny sposób, ale jednak to są jakieś tam napomnienia. Ale jeżeli chodzi o faktycznie regułę pańską, to jest tak, że jeżeli dostrzegamy coś, to musimy zawsze najpierw spróbować porozmawiać z bratem. I nie, to nie może być formalność, tylko to faktycznie ten pierwszy etap jest najważniejszy, bo jestem przekonany, że ten pierwszy etap, czyli podejście do brata, którego uważam za winowajcę, spojrzenie mu w oczy, dowiedzenie się, jak rzeczywiście wygląda sprawa z jego strony, jak on to odbiera, pierwszy etap często eliminuje wszystkie kolejne etapy. Ja miałem taką sytuację, że wydawało mi się, że jest sprawa, którą trzeba załatwić raz, ale jak porozmawiałem z tą osobą, odważyłem się, bo najtrudniej po prostu podejść i się odważyć. Powiem tak, łatwiej jest powiedzieć to komu, braciom, żeby pójść razem, a jeszcze łatwiej jest może nawet tak ogólnie powiedzieć. No, niestety taka jest prawda. Najtrudniej jest stanąć oko w oko z problemem, zmierzyć się z nim i często będzie taka reakcja. Ktoś może zupełnie nie widzieć problemu, jak otoczenie ocenia to, co on robi. A często jest tak, że ktoś po prostu zda sobie sprawę, podziękuje za radę i też jest sprawa zamknięta. Tak mi się wydaje. No ta reguła państwa jest chyba jedyna, którą mamy.
Dziękuję. Ja myślę, że braterstwo jest to pewien problem w naszej społeczności dzisiejszego dnia. I mnie bracia z reguły starsi wiekiem to mówili tak, no to co się kiedyś działo, że wyłączali za beretkę, za antenkę w beretce, to już było takie, że to było za dużo. I być może to braterstwo taki było, że my działamy troszeczkę na zasadzie wahadełka, jak to jest w zegarze. W tamtą stronę, a teraz według mnie odbiło te wahadełko w drugą stronę. Zapewne jest tak, jak tu bracia powiedzieli. No jest tak, jeżeli widzisz brata grzeszącego, idź go i napominaj. Jeżeli ty widzisz, że on coś źle robi. Ale jeżeli widzi 100 osób, to jest to ty go widzisz, czy go widzi już społeczność? Wszystko chyba od tego zależy. I zapewne jest tak, jak brat Paweł tu powiedział, że przełamać się, żeby z kimś porozmawiać, kiedy ty go nawet sam widzisz, to jest rzeczą niesamowicie trudną. Człowiek niestety, słaby człowiek, grzeszny, szuka od razu stronników. A znaleźć stronników działa się w ten sposób, że powiedzie, co drugi niemądrego zrobił. I wtedy jeszcze przed całym problemem znaleźć sobie plecy, jak to się mówi, że w razie czego to się powie tak. Brat Janek mówił tak samo. On tak samo myśli, jako poparcie. Czy brat Leszek tak samo uważa? No ale skąd oni się dowiedzieli? To było już złamanie reguły. Braterstwo, reguła ma być taka, jak bracia mówią. Widzisz, idź, rozmawiaj. Niesłychanie trudno. Nie posłucha, bierz drugiego i trzeciego. nie posłucha dwóch, trzech, przestaw w zgromadzeniu. Taka jest reguła i tu nawet nie ma co o tym dyskutować. Myślę, że jedynie problemem naszym największym jest ten, że jeżeli sprawy są publiczne, jakie sprawy publiczne, jeżeli ktoś się niemądrze zachował, coś niemądrego powiedział, jakoś jeszcze trwa w tym przestępstwie, jak się wtedy zachowywać? Czy wtedy stosować tą regułę pańską i iść jeden po drugim i wszyscy co będą chodzili? Czy to po prostu publicznie już przedstawić w zgromadzeniu i o tym wszyscy porozmawiać? No ja uważam, że sprawa znajoma publicznie powinna być publicznie załatwiana. Co nie zmienia faktu, że należy prowadzić, żebym tak powiedział, rozmowy kuluarowe z tą osobą zainteresowaną. Żeby kiedy przyjdzie ta rzecz upubliczniona, kiedy zostanie wyprowadzone, bo tu nie ma co mówić, że się rzecz nie stała, bo ona się stała, żeby ona była przygotowana na reakcję, że tyle dobrego tej osobie możemy zrobić. I ten obowiązek mamy. Ale tym niemniej ma to być załatwione publicznie i publicznie powiedziane, to było zrobione źle. A jak ta osoba jest odpowiednio przygotowana, to ona powie, no bracia, przepraszam i nie ma tematu. To powinno kończyć. Pamiętajmy, braterstwo, że w naszym zrozumieniu, naszej społeczności było zawsze tak, że wyłączenie jest ostatnią formą napomnienia. A my tak sobie czasami żeśmy może wypracowali, że jak się wyłączy, to już jest na zniszczenie, a może na wtórą śmierć. Nieprawda. A wyłączenie nie jest skazaniem nikogo na którą śmierć, tylko jest mu zwrócenie ostatecznej uwagi, że zachowuje się tak, że my w tym nie chcemy brać udziału. Ale ja, drodzy braterstwo, myślę, że i życzyłbym sobie i wam, żeby mnie nigdy nie wzywał do żadnych spraw. Nie chciałbym nikogo napominać, nie chciałbym nikomu zwracać uwagi. Nie chciałbym też, żeby za bardzo mi często bracia zwracali uwagi. Wolałbym tak żyć, żeby mi nikt nic nie mówił. Lepiej tam przemilczeć i drugiemu nie mówić. To jest bezpieczniejsze. Ale żeby to było, to trzeba żyć, bracie Leszku, dobrze. Tylko jak dobrze żyć, to jest cel naszego życia, braterstwo. Jak przeżyć życie dobrze, żeby być jeszcze pochwalony od Pana Boga? Ale ja myślę, że braterstwo wiedzą, jak to dobrze żyć i tej dobrej wiedzy życzę.